Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa 11 listopada. Moim gościem jest dzisiaj pan Jacek Hryniewicz, historyk, nauczyciel zespołu szkół nr 2 imienia Adama Mickiewicza w Ciechanowie, także pasjonat podróżowania. Witam pana w tym szczególnym dniu dla Polaków.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
11 listopada to święto bardzo ważne dla każdego Polaka, święto odzyskania niepodległości. Myślę, że zanim powiemy, co wydarzyło się dokładnie 11 listopada, warto byłoby wyjaśnić, jak sytuacja w Europie doprowadziła do odzyskania tej wolności.
No właśnie, dzień 11 listopada, dokładnie, dlaczego akurat tak? Ale cofnijmy się do tego roku 1918, zanim rok jest 1918, mamy pierwszą wojnę światową. Przeciwko sobie po raz pierwszy staje blok państw zaborczych. Z jednej strony Austro-Węgry i Niemcy. Z drugiej strony Rosja. Trójprzymierze i trójporozumienie. Polacy mówią tak. Co dzień na jawie widzę i co noc mi się śni, że ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi. Wystarczy tylko dać daninę krwi, a Polska powstać musi. No tak. Tylko kto od nas tą daninę weźmie? Komu my mamy tą daninę płacić? Stajemy po dwóch stronach barykady. Część Polaków, Wielkopolska, Pomorze, Mazury, Warmia, Śląsk walczy po stronie państw centralnych. Galicja po stronie państw centralnych. Królestwo Polskie i tak zwane ziemie zabrane, Kresy, walczą po stronie wojsk rosyjskich. Pamiętajmy, że jeszcze na zachodzie Europy, we Francji tworzy się wojsko polskie. Więc Polak strzela do Polaka. Działania zbrojne to jest ciekawe, ponieważ to, jak wyglądać ma przyszła wojna, no jeśli traktujemy to jako jasnowidztwo, to możemy powiedzieć, że Piłsudski w pewien sposób był jasnowidzem, bo on już to przed wybuchem wojny, w styczniu 1914 roku, przewidział, jak będą wyglądały działania zbrojne. Mówił tak, to jest styczeń, pamiętajmy, to jest pół roku przed wybuchem wojny. Mówił tak, najpierw państwa centralne pobiją Rosję, a później przegrają z państwami Antanty. I tak on mówi, tak należy postępować. Więc w tym kierunku Polacy zmierzają. Najpierw współpraca z państwami centralnymi, a dopiero później wystąpienie przeciwko nim. Początkowo wygrywają wojnę Niemcy. Popatrzmy, doszli niedaleko Paryża, pod Marną tylko. Z drugiej strony wojska niemieckie doszły aż gdzieś tam pod Petersburg, gdzieś daleko, daleko na tereny Białorusi i Ukrainy. Wydaje się, że sukcesy niemieckie są naprawdę ogromne, ogromne. Z tym, że wiedzmy, że jest to wojna pozycyjna. Wojna, która trwa w okopach i straty są przestraszliwe. My często mówimy o froncie zachodnim, mówiąc bitwa pod Somą, bitwa pod Verdun. No proszę Państwa, to są jatki. W bitwach tych ginie 400 tysięcy żołnierzy, 500 tysięcy żołnierzy. Z tym, że nie możemy zapominać tutaj o naszych terenach, bo przecież okolice od Gruduska, Pszczółki, Przasnysz, tak zwana bitwa Przasnyska, przez miesiąc z kawałkiem ginie ponad 100 tysięcy młodych chłopaków. Proszę Państwa, to są naprawdę ogromne, ogromne straty ludnościowe. I w pewnym momencie tych mężczyzn do wojska będzie brakowało. Stąd też mamy ustępstwa, czy próbę ustępstw państw zaborczych, czy uśmiech państw zaborczych do Polaków. Bo pamiętajmy, Polacy to nie mają państwa, ale istnieje naród 20 kilka milionów
do liczący. Tego waleczny.
I no właśnie, mający świetną opinię, no zresztą pokazaliśmy tak i Napoleon, i rok 1830, Wiosna Ludów, oczywiście, tak, no to jest nasz czyn zbrojny, był szeroko znany. I państwa zaborcze mówią, że coś z tymi Polakami trzeba zrobić. Chociaż początkowo zarówno wojska rosyjskie, jak i wojska państw centralnych nie bardzo tą Polaków chcą, bo mówią, wojna będzie szybciutka. 2 miesiące, jedni mówią, my zajmiemy Paryż i Moskwę, drudzy mówią, my szybciutko zajmiemy Wiedeń i Berlin i będzie po wojnie. To ma być krótki konflikt. I o Polakach, czy do Polaków odezwy poszczególnych cesarzy mówią, że raczej siedźcie cicho i zobaczymy, co z tym fantem zrobimy. To trwa, proszę Państwa, do roku 1916, kiedy te ogromne, przeogromne straty, no popatrzmy, chociażby tutaj na naszych terenach, Grudus przecież przechodzi 10 razy z rąk do rąk. Popatrzmy na kościół, który do dziś dnia jest różnica, gdzie został zniszczony. Możemy to dostrzec, jak wyglądały te walki, chociażby na przykładzie kościoła. Ciechanów również chyba 3 razy przechodzi z rąk do rąk. Więc to są, jeszcze raz powtarzam, ogromne straty. I coś trzeba z tym fantem zrobić. Więc państwa centralne w pewien sposób idą na pewne ustępstwa. I to jest właśnie ten geniusz Piłsudskiego, który początkowo działa jako współpracownik, nie wiem, chciałbym powiedzieć sparring partner, współpracownik państw centralnych, tworząc najpierw, mamy zresztą tu w Ciechanowie i pomnik tego legendarnego Beliniaka, tak, generała Kmicic-Skrzyńskiego, warto też pochylić się nad tym wybitnym dowódcą w naszych koszarach. Fantastyczna, wybitna postać, zresztą do końca jego synowie, zobaczmy, niesamowite bohaterstwo w czasie II wojny światowej.
Sam przydomek też o czymś świadczy.
Tak, właśnie, Zagończyk. Dokładnie, więc popatrzmy i te działania później, walki legionów pokazują, że Polacy są bitnym narodem i to wojsko może państwom centralnym się przydać. Z tym, że Piłsudski pokazał, my popatrzcie, jak my postępujemy. Walczymy dzielnie, zresztą dostał najwyższe odznaczenie austriackie, Polacy świetne zdobywali recenzje i mówi pas. Teraz my pokazaliśmy, proszę zagrajmy w otwarte karty i co wy nam proponujecie? Bo w zasadzie karta rosyjska, którą próbował grać Dmowski, jest zgrana, bo kolejne klęski, najpierw Rennenkampfa, Samsonowa, ale to pewnie jeszcze o tym opowiemy, spowodowały, że ta rosyjska karta gdzieś tam przetargowa była bardzo, bardzo daleko na wschodzie. I mamy tylko dla nas, na naszych ziemiach, mamy tylko państwa centralne, Niemcy i Austro-Węgry. I tutaj wydaje się takim pierwszym krokiem, który w zasadzie jest to po raz pierwszy któreś z państw zaborczych wykorzystuje kartę polską. Bo do tej pory, mimo wojny, żadne z państw zaborczych o tej Polsce, o wskrzeszeniu nic nie mówiło. Mamy akt tak zwanego akt 5 listopada. Państwa centralne mówią, że musi powstać, czy powstanie, przepraszam, nie musi, powstanie Królestwo Polskie. Z tym, że nie ma granic, nie ma monarchy, nie wiadomo, kto będzie rządził, ale jest mowa o tym, że to królestwo zostanie wskrzeszone. No, ciekawy jest dalszy krok, bo to jest taki wyłom. Sprawa polska nie jest tylko już sprawą wewnętrzną państw zaborczych. Jeśli to zrobił jeden ruch, drzwi zostały uchylone, to znaczy, że każdy inny już też może tą kartą polską grać. Stąd też mamy i tworzenie armii na zachodzie, bo Rosja już w zasadzie jest na pozycji przegranej, wybuchają rewolucje, a na naszych ziemiach, tu okupowanych w tej chwili przez Niemcy, tworzy się najpierw tymczasową Radę Stanu, a później Radę Regencyjną. No, dla nas jest to o tyle ciekawy skład tej Rady, bo oprócz księcia Lubomirskiego jest osoba dla nas niezwykła, bo jest Aleksander Kakowski, prymas, tak, arcybiskup, który, i to jest taki, przepraszam, wyjaśnię Państwu, bo to chodzi o Radę Regencyjną, to jest jak gdyby głowa państwa, to jest Rada Regencyjna, to jest coś na kształt, prezydenta, ktoś, kto jak gdyby organ uprawniony do rządzenia. Czyli nie ma jeszcze Polski, ale już mamy taki organ, który ma w przyszłości tą Polską rządzić. I tu mamy Aleksandra Kakowskiego, czyli mieszkańca odległego Przasnysza, czy w zasadzie Dębmin w okolicach Przasnysza. I to jest taki początek tej budowy polskiej państwowości. Czyli mamy państwa centralne powołują coś na kształt polskiego rządu. Jest to pierwszy krok, bo to za tym kolejny krok jest tworzenie Armii Polskiej. No i tu mamy w pewien sposób tą myśl Piłsudskiego z roku 1914, bo w myśl tego, że państwa centralne powołują polską armię, ale ma być to armia podporządkowana cesarzom, obu cesarzom, czyli cesarstwu niemieckiemu i austro-węgierskiemu. A na to nie bardzo chce się zgodzić Piłsudski. Mówi, no dobrze, mamy już ten rząd, ale ustalcie teraz, czy ustalmy teraz, jak ma to państwo wyglądać? Kto ma być tą głową państwa? Jakie mają być granice? Jaka będzie, w jakich granicach będzie suwerenność tego państwa? Więc, czyli, żeby nie szafować na darmo krwią Polaków, bo dość już wydaliśmy krwi i otrzymaliśmy. Jeśli mamy walczyć dalej, dalej ma polski żołnierz ginąć, to proszę powiedzieć, co wy nam dacie? Cesarze mówią w takim razie, jeśli nie będziecie przysięgali na wierność cesarzom, to tego wojska nie będzie i to wojsko zostaje internowane, czyli osadzone w takich przymusowych obozach. Zostają zwiezieni i aresztowani. No między innymi tu mamy Szczypiorno. No dla nas o tyle takie ciekawe, że w tym Szczypiornie grający w piłkę ręczną polscy legioniści, no ta od miejscowości Szczypiorno, w związku z tym ta piłka ręczna się narodziła i mamy dzisiaj odmianę, mówimy na piłkę ręczną, inaczej Szczypiorniak. I proszę Państwa, co jest równie ważne, los legionistów dzieli jego twórca. Józef Piłsudski zostaje osadzony w magdeburskiej twierdzy. I to myślę, że jest chyba los na loterii, który mógł tylko pomóc Piłsudskiemu w przejęciu władzy. Do tej pory był postrzegany jako osoba, która walczy po stronie państw centralnych, czyli niejako jest przeciwnikiem państw Antanty. A w tej chwili zostaje aresztowany, czyli możemy powiedzieć, że ci, którzy walczą po stronie państw Antanty, że Piłsudski jest naszym człowiekiem. Pamiętajmy, że przy państwach Antanty powstaje Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim na czele. To ma też niesamowite znaczenie, bo to będzie, jak ktoś jest, Piłsudski walczy, tak, jest gdzieś tam daleko w kraju, jest przy państwach centralnych, postrzegany jest jako socjalista, jako wróg państw Antanty. Ale Dmowski jest cały czas na froncie zachodnim, jest cały czas przy państwach Antanty i nie zapominajmy, fantastyczny ambasador, jakim jest Ignacy Jan Paderewski. I to nazwisko Paderewski otwiera wszystkie salony.
Chciałabym pana zapytać, jak by się ułożyły wydarzenia, losy, gdyby to liderem był na przykład Dmowski albo Paderewski w tym momencie, a nie Piłsudski. Czy widziałby pan tutaj różnicę w sytuacji Polski?
No zdecydowanie tak. Sytuacja jest na pewno po stronie państw centralnych, przepraszam, po stronie państw Antanty, Dmowski jest postrzegany jako mąż stanu, oczywiście jako przywódca Polski. Paderewski jest na pewno wybitnym artystą, wybitnym muzykiem, wirtuozem, podziwianym przez cały świat, ale do bycia sprawnym politykiem myślę, że to by mu się nie udało. Dmowski myślę, że mógłby być przywódcą, z tym, że raczej Dmowski jest myślicielem. On przypomina mi pewnego polityka, który lubi rządzić z drugiego szeregu. On jest myślicielem. On jest strategiem. Myślę, że nie byłby w stanie pogodzić wszystkich Polaków. Byłby na pewno strawliwy dla Polaków z Kresów i dla Polaków z Kongresówki. Natomiast dla Polaków z Wielkopolski, myślę, czy z Galicji, trudno by było pogodzić te dwie strony. Z tym, że myślę, że ja nie stawiam żadnego z nich na piedestale. Myślę, że ta polskość odrodziła się dlatego, że była zgoda, że działaliśmy wspólnie. I ci wszyscy ludzie, mimo piekielnych antagonizmów, bo przecież, proszę Państwa, cóż może bardziej podzielić dwóch mężczyzn niż kobieta? A przecież Piłsudski odbił niejako, albo inaczej, obaj się podkochiwali w jednej kobiecie.
Czyli historia stara jak świat.
Tak, historia piękna pani, jak ją nazywano wśród działaczy niepodległościowych, pani Koplewska. Antagonizm jest przestraszliwy i oni się, popatrzmy, nawet prześledźmy te ich losy później. Przecież Piłsudski jedzie do Japonii, mówić o powstaniu. Dmowski jedzie do Japonii mówić, że żadnego powstania nie będzie. To są straszni przeciwnicy. Kiedy Piłsudski tworzy organizację bojową PPS, Dmowski wstępuje do Dumy Rosyjskiej. Kiedy wybucha wojna, jeden się opowiada po stronie Rosji, drugi się opowiada po stronie państw centralnych. I naraz, gdy ta Polska się budzi, antagonizmy znikają, bo my wspólnie, nie tylko zresztą, bo jeszcze przecież będzie i Witos, i będą działacze Hadecji, będzie i Daszyński. Także tych nazwisk, myślę, że oprócz tej wielkiej dwójki, by się zebrało nam 5-6. I dziękujmy Bogu, że mieliśmy tyle asów w talii, że to nam pozwoliło tą niepodległość odzyskać.
Chciałabym teraz porozmawiać o momencie powrotu Piłsudskiego do Warszawy 10 listopada. Proszę powiedzieć, czy to symbol, czy też rzeczywiście przyjazd Piłsudskiego miał ogromne znaczenie w tym momencie odzyskiwania tej wolności?
Jest to poniekąd symbol, z tym, że jest to taki symbol dosyć dziwny, ponieważ przedstawiane jest inne zdjęcie, bo my widzimy Piłsudskiego na zdjęciu, otoczony jest przez tłum zwolenników. Tymczasem prawda jest inna. W Niemczech trwa rewolucja. Berlin jest zrewoltowany. No nie wiadomo, jakby się zakończyła ta sytuacja, gdyby nie wypuszczenie Piłsudskiego. Specjalny pociąg jedzie. No ktoś powie, że analogię do Lenina, tak? Bo przecież Lenin też został specjalnym pociągiem wysłany do Rosji, żeby robić rewolucję. Tu są, i to koniec analogii, obaj jadą pociągiem, ale to są dwie różne sprawy. Piłsudski jest traktowany jako wróg cesarstwa, jako wróg Niemiec i myślę, że rewolucja pomaga mu wyjechać z Magdeburga, wyjechać z Niemiec i wraca 10 listopada o 7.30 do Warszawy. W zasadzie wita go tylko kilkanaście osób, najbliżsi współpracownicy. Jest niedziela, więc to może też i msze, i kościół. Jeszcze sama sytuacja Piłsudskiego. Piłsudski czuje się fatalnie, jest zaziębiony, boli, przemawiając z balkonu, mówi, że nie może zbyt długo mówić. Boli go gardło, bolą go piersi, zresztą całe życie bał się, że będzie miał gruźlicę, te przeziębienia jego takie. I traktowany jest jako mąż opatrznościowy, bo pamiętajmy, że już ta Polska i tak by powstała, bo 7 października, czyli jeszcze miesiąc kawałkiem przed opuszczeniem Magdeburga, Rada Regencyjna mówi o, czy ogłasza, mówi to troszeczkę inaczej, tak? Ogłasza niepodległość Polski. Zaczynają powstawać lokalne ośrodki państwowości Polski. No dla mnie takie bardzo są ciekawe, no chociażby Zakopane, bo to jest jeden z pierwszych w październiku 1918 roku powstaje Rzeczpospolita Zakopiańska, no ze Stefanem Żeromskim. No to możemy to traktować anegdotycznie, ale proszę Państwa, każdy chciał tej Rzeczypospolitej. Każda gmina, każdy powiat tą Polskę wyczekiwał.
No nie
wymarzone...
ma się co dziwić, 123 tak, lata niewoli.
Albo więcej, tak. Więc każdy tą Polskę oczekiwał. I teraz kto miał wziąć tą władzę? Rada Regencyjna, pamiętajmy, że była z nadania państw centralnych, więc mogła być traktowana na przykład przez Polaków z zaborze rosyjskim jako zdrajczyni, bo przecież to państwa centralne mu stanowiły. I Rada Regencyjna zdaje sobie z tego sprawę i wie, jaką popularnością cieszy się Piłsudski w społeczeństwie. Jeszcze tego samego dnia, mimo tej choroby, Piłsudski już od 13 rozmawia z Radą Regencyjną, która przekazuje mu jeszcze tego samego dnia władzę nad wojskiem. Bo proszę Państwa, to są czasy bardzo niespokojne. To są czasy wojny i musi być ktoś, musi być coś, co będzie o tą Polskę walczyło, bo przecież nie ma granic. Te granice trzeba będzie wywalczyć. Stąd też Piłsudski zostaje 11 już dowódcą wojska. Następnego dnia, czy 12, Piłsudski, Rada Regencyjna powierza Piłsudskiemu tworzenie rządu narodowego. 13 w Paryżu, no, Komitet Narodowy Polski z Dmowskim, tak, uznany jest za reprezentację odrodzonego, czy odradzającego się, przepraszam, państwa polskiego. 14 rozwiązuje się Rada Regencyjna i przekazuje pełną władzę Piłsudskiemu, czyli to już mamy trzeci dzień. Czwarty dzień zmienia się nazwę z Królestwo Polskie na Republikę Polską. 16 mówimy o warto też pamiętać o Cytadeli. Kiedy przyjeżdżamy w Warszawie koło Cytadeli, to jest właśnie to miejsce, skąd Piłsudski depeszuje o powstaniu niepodległego państwa polskiego. I wreszcie kolejne, to jest prawie 2 tygodnie trwa, bo dopiero 29 listopada, bo tam mamy jeszcze rząd i Daszyńskiego, rząd Moraczewskiego, 29 listopada Józef Piłsudski zostaje ogłoszony tymczasowym naczelnikiem państwa. I dopiero możemy mówić o ukształtowaniu się po tych, te 2 tygodnie, gdybyśmy mieli wskazać ten dzień, moment, to jest w zasadzie od 11 do 29 listopada, kiedy kształtuje się rząd centralny, rząd narodowy, chociaż wszystko jest w rękach Piłsudskiego. Od władzy nad wojskiem po, byśmy powiedzieli, po władzę absolutną, bo jako tymczasowy naczelnik państwa ma ogromną, ogromną władzę.
I w ten sposób, proszę państwa, doczekali nasi dziadowie, nasi pradziadowie tego wielkiego dnia. Jest wolność, proszę państwa. Warszawa szaleje z radości, ale co działo się w takich miejscowościach jak w Ciechanowie? Jak nasze miasto tę wolność przyjęła? O tym porozmawiamy w audycji już za kilka minut.